Agnieszka Milczarz, witam Państwa. To jest program Angelus, wspólny program telewizji Polsat News i Radia Warszawa. Z redaktorem Mariuszem Dorotem i jego gościem spotkamy się w drugiej części. W pierwszej części tradycyjnie spotkamy się z papieżem Franciszkiem na modlitwie Anioł Pański prosto z Watykanu w południe. A wydarzenia minionego tygodnia skomentuję razem z ojcem Stanisławem Tasiemskim. Bardzo przepraszam. Katolicka Agencja Informacyjna. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże.
Witam ojca. No i chciałam od razu rzeczywiście zapytać, czy mamy tak jak zwyczajowo w wakacje się zdarza sezon ogórkowy, czy Watykan pełną parą pracuje?
Pełną parą nie. Ojciec Święty jest na miejscu cały czas w Watykanie, zresztą zobaczymy go za chwilę.
Kończy urlop, czy nie kończy jeszcze?
Czy to jest tak naprawdę, to jest zawsze urlop bardzo pracowity i ciągle coś się dzieje. My często efekty tego poznajemy znacznie później. Natomiast rzeczywiście bardzo wielu współpracowników Ojca Świętego w tym czasie wyjeżdża na wakacje. Niektórzy wracają, bo już za kilka dni w środę wznowione zostaną audiencje ogólne. Jeszcze nie wiemy, czy Ojciec Święty będzie spotykał się tylko za pośrednictwem mediów z biblioteki, czy też będzie jakaś okazja, żeby widzieć...
Wystąpić na placu.
Tak, żeby jakoś te spotkania były, czy to w auli Pawła VI, bo może przy tych upałach rzymskich to jest często aula w sierpniu.
40.
Ale w każdym razie Ojciec Święty będzie już od środy kontynuował spotkania z wiernymi. No i sierpień jest zawsze taki bardziej intensywny. A biskupi w tym czasie, częściej na przykład biskupi polscy, częściej w lipcu wyjeżdżają na wakacje. No a w sierpień to jest już czas, kiedy przybywają pielgrzymki na Jasną Górę, kiedy dzieje się wiele rzeczy. Będzie też spotkanie episkopatu w Częstochowie.
Czyli każdy kościół lokalny generalnie nabiera tempa. Ma swój rytm, ale ten sierpień jest takim miesiącem, kiedy dużo się dzieje. Jednym słowem, ze względu chociażby na uroczystości w połowie miesiąca,
tak,
prawda?
Tak, wiele wydarzeń.
Proszę ojca, no właśnie, bo skoro mówimy o sezonie ogórkowym, którego de facto nie ma, jakieś niespełna dwa tygodnie temu Watykan wydał instrukcję dla parafii, która o dziwo zaczęła wzbudzać spore kontrowersje w niektórych krajach. Mam tutaj na myśli Niemcy.
Tak, Niemcy. Dlaczego w Niemczech? Dlatego, że w Niemczech jest taki system, że to bardzo wielką rolę odgrywają świeccy. Natomiast ten dokument po pierwsze mówi o tym, że parafia ma być miejscem wyjścia, misji, a po drugie bardzo jednak wyraźnie mówi, że to kapłan, proboszcz jest odpowiedzialny za duszpasterstwo. Więc to się bardzo nie podobało biskupom niemieckim, gdzie wielką rolę odgrywają świeccy. Natomiast specyfika pracy jest taka, że parafia nie jest firmą, w której na przykład doskonale mogą funkcjonować panie, ale nie tylko, w ogóle ludzie świeccy są od tego lepsi. Natomiast parafia jest przede wszystkim wspólnotą wierzących i ma przede wszystkim służyć zbawieniu. Czyli jeżeli nie spojrzy się z tej perspektywy sakramentów, przygotowania do sakramentów, udzielania, wychodzenia na przeciw potrzebom ludzi wierzących, no to wtedy mamy problemy. A teraz zresztą trzeba zauważyć, że biskupi niemieccy już nie mieli takie pomysły, żeby radykalnie zmniejszyć liczbę parafii. I to też spotkało się z wyraźną odpowiedzią Watykanu.
Dlaczego? Znaczy, z jakiego powodu oni by chcieli to
oni
zrobić?
Oni powiadają, no to jest kwestia liczby księży. Kościół niemiecki, chociaż...
Powołań, jak rozumiem, tak?
Tak. Mhm. Jest to problem w ogóle i zmniejszania liczby seminariów, jest to problem powołań. No więc są tacy, którzy będą bardzo mówili cierpkimi słowami o kościele niemieckim. Oczywiście ten kościół jest też bardzo różnie wygląda w różnych miejscach. Poza tym też my patrzymy na to nie tylko z punktu widzenia statystyki, ale też patrzymy na to z tego punktu widzenia, że Pan Bóg w jakimś miejscu działa, czasami inaczej. Jest przecież ta piękna piosenka źródło wciąż bije.
Proszę ojca, bo za chwilę będziemy się łączyć z Watykanem, to jeszcze jedno pytanie. Jaka powinna być rola kapłana podług tej instrukcji parafialnej wydanej przez Watykan?
Kapłan przede wszystkim ma prowadzić ludzi do zbawienia, ma być dostępny. Sprawy administracyjne,
Oczywiście,
to nie są rzeczy, oni są od tego często lepsi. Ta współpraca jest bardzo cenna. Natomiast kwestie, oczywiście też ludzie świeccy przekazują wiarę, katechizują, dają świadectwo, angażują się w działalność charytatywną.
Ale to kapłan jest dalej tą osobą, która prowadzi parafię i która jest proboszczem.
Prowadzi ludzi do zbawienia. On jest właśnie tutaj bardzo jakoś istotny. Każdy kapłan, zwłaszcza sprawując sakramenty, nie czyni Rzeczpospolitej jako osoba prywatna, ale mówimy in persona Christi i o tym trzeba
proszę
pamiętać.
Ojca, przenosimy się do Watykanu, papież w oknie papieskim.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry.
Il Vangelo di questa domenica,
Ewangelia tej niedzieli, przedstawia nam
della moltiplicazione dei pani,
rozmnożenia chlebów.
La scena
scena
si svolge
rozgrywa
in
się
deserto,
na pustkowiu,
dove Jesus era
gdzie Jezus schronił się wraz ze swoimi uczniami.
Ma la gente lo raggiunge,
ale przychodzą do Niego ludzie, aby Go słuchać i doznać uzdrowienia.
Infatti,
istotnie
le sue parole,
Jego słowa i czyny uzdrawiają i dają nadzieję.
Al calar del sole,
po zachodzie słońca tłumy wciąż tam były, a uczniowie, ludzie praktyczni, zachęcili Jezusa, aby je odprawił, że mogli pójść i zdobyć pożywienie. Ale On odpowiada: wy dajcie im jeść. Wyobraźmy sobie twarze uczniów. Jezus dobrze wiedział, co miał zamiar uczynić, ale chciał zmienić ich nastawienie. By nie mówili, niech sobie poradzą, odpraw ich. Niech oni znajdą sobie pokarm, ale nie. Co daje nam opasność, byśmy się podzielili? Dwie różne postawy. A Jezus chce wychować swoich uczniów do drugiej postawy,
bo
pierwsza propozycja jest propozycją człowieka praktycznego, ale nie jest odpowiedzią szczodrą. Odpraw ich, niech znajdą, odnaleźć, niech dają sobie radę. A Jezus myśli inaczej. Jezus poprzez tę sytuację chce ludzi wychować swoich przyjaciół dnia wczorajszego i dzisiejszego do logiki Boga. A jaka jest logika Boga? Jaką tutaj widzimy? Logika brania odpowiedzialności za drugiego. Logika nie obmywania sobie rąk, nie oglądania się w inną stronę. Logika brania odpowiedzialności za drugiego. To, że niech sobie poradzą, nie wchodzi do słownika chrześcijańskiego. Zaledwie jeden z dwunastu mówi realistycznie: nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Wziął ten pokarm w swoje ręce, wniósł oczy ku niebu, odmówił błogosławieństwo i zaczął łamać i dawać porcje uczniom do rozdawania. A te chleby i ryby nie wyczerpywały się, wystarczyły i pozostał nadmiar dla tysięcy ludzi. Poprzez ten gest Jezus objawia swoją moc, nie tak w sposób spektakularny, ale jako znak miłości, hojności Boga Ojca wobec Jego znużonych i potrzebujących dzieci. Jest On zanurzony w życie swojego ludu, rozumie jego znużenia, rozumie ich ograniczenia, ale nie pozwala, by ktokolwiek się zgubił lub żeby go zabrakło. Karmi swoim słowem i daje obfity pokarm, by się utrzymali. W tej ewangelicznej relacji oczywiste jest odniesienie do Eucharystii, zwłaszcza tam, gdzie opisuje błogosławieństwo, branie, łamanie chleba, przekazanie go uczniom, rozdawanie ludziom. Ale zauważyć, jak ścisły jest związek pomiędzy chlebem eucharystycznym, pokarmem na życie wieczne, a chlebem powszednim, koniecznym do życia ziemskiego. Jezus, zanim ofiarował samego siebie Ojcu jako chleb zbawienia, Jezus troszczy się o pokarm dla tych, którzy idą za Nim, a którzy, aby być z Nim, zapomnieli wziąć zapasy. Czasami przeciwstawia się sobie ducha i materię, ale w istocie spirytualizm, podobnie jak materializm, są obce Biblii. To nie jest język Biblii.
La compassione.
Jezus, współczucie,
la tenerezza di Gesù ha mostrato,
czułość Jezusa ukazały nam wobec tłumów, nie jest sentymentalizmem, ale konkretnym przejawem miłości, która troszczy się o potrzeby ludzi. Jesteśmy wezwani, by przystępować do stołu eucharystycznego z tymi samymi postawami, co Jezus, współczuciem dla potrzeb innych. To słowo, które powtarza się w Ewangelii, kiedy Jezus widzi jakiś problem, chorobę, ludzi bez pokarmu, okazał im współczucie. Współczucie nie jest poczuciem czysto materialnym, jest współcierpieniem, braniem ze sobą cierpień innych. Może warto, abyśmy się zastanowili, czy mam współczucie, kiedy czytam informacje o wojnach, o chorobach, pandemii, czy mam współczucie dla tych ludzi? Czy mam współczucie dla ludzi, którzy są blisko mnie? Czy jestem zdolny do cierpienia wraz z nimi, czy też patrzę w inną stronę, w innym kierunku, czy też niech sobie dają radę? Nie zapominajmy tego słowa współczucie, która jest ufnością, opatrznościową, opatrzność Ojca i wyraża się w dzieleniu z innymi. Niech Najświętsza Maryja pomoże nam kroczyć drogą, którą wskazuje nam Jezus dzisiaj Ewangelii. Jest to droga braterstwa, która jest niezbędna, by stawić czoła ubóstwu i cierpieniu tego świata, zwłaszcza w tym poważnym momencie, a która wyprowadza nas poza nas sam świat, ponieważ jest to droga, która zaczyna się od Boga i powraca do Boga. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zobacz, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Zobacz, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
A słowo stało się ciałem. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
A módlcie za nami, Święta Boża Dziecielko. Łaskę Twoją prośmy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowanie anielskie w ciałce zwiastowanie ludzkie poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Za wiernych zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Drodzy bracia i siostry,
Myślę al popolo di Nicaragua,
o narodzie nicaraguńskim, który cierpi z powodu zamachu na katedrale w Managui, gdzie bardzo zniszczony, niemal zniszczony obraz bardzo czczony Chrystusa, który wspierany jest i który towarzyszył życiu wiernego ludu.
Cari fratelli nicaraguensi,
drodzy bracia z Nicaraguj, jestem blisko was i modlę się za was. Od wczoraj do dzisiejszej północy przypada odpust prosiunculi, duchowy dar, który święty Franciszek otrzymał od Boga za wstawiennictwem Maryi Dziewicy. Jest to odpust zupełny, który można przyjąć przystępując do sakramentów spowiedzi i Eucharystii oraz odwiedzając parafię lub kościół franciszkański, odmawiając wyznanie wiary Ojcze Nasz i modląc się za papieża oraz w jego intencjach. Można również uzyskać odpust dla osoby zmarłej. Jakże to ważne, aby umieścić przebaczenie Boże w centrum, które rodzi raj w nas i wokół nas. To przebaczenie, które wypływa z serca Boga, który jest miłosierny. Serdecznie pozdrawiam was tu obecnych, Rzymian, tak wielu, i pielgrzymów. Widzę Sterczów alpejskich. Wiedzę też wielu Brazylijczyków z flagami. Pozdrawiam wszystkich. Ale także i czcicieli Matki Bożej Niepokalanej. I ogarniają myślą wszystkich, którzy łączą się z nami, życzę, aby w tym okresie wiele osób mogło przeżyć kilka dni odpoczynku i kontaktu z przyrodą, gdzie można by także umocnić wymiar duchowy.
Proszę Ojca, widzieliśmy trochę tam realizacyjnie, dzisiaj Watykan sobie nie poradził z tą audiencją, ale papież mówił o pozdrowieniach, o wakacjach, o tym, że wielu Rzymian przyszło dzisiaj na plac.
Też o takim bolesnym wydarzeniu, które miało miejsce w piątek, czyli rzucenie bomby, takiej, co się nazywa koktajl Mołotowa. Jakiś człowiek rzucił w katedrze w Nikaragui i zniszczył obraz, przed którym modlił się też Jan Paweł II. Więc coś bardzo cennego i bardzo bolesnego, że takie rzeczy mają miejsce.
No tak, to zdaje się było niezapowiedziane w żaden sposób, że papież będzie o tym mówił, ale ja bym chciała jeszcze na chwilę do pandemii wrócić, no bo widzieliśmy znowu...
Bo Ojciec Święty mówił o wakacjach.
Tak,
wszyscy wyjeżdżają, Włosi, ale nie tylko, Francuzi na przykład też zawsze w sierpniu do wakacji i to wyjeżdżają w czasie pandemii. Więc także wakacje nie są czasem wolnym od ograniczeń, które
nie są,
związane są
nie są
pandemią.
Absolutnie, ale też są apele między innymi polskiego episkopatu o to, żeby być odpowiedzialnym, żeby nosić maseczki. Czy tak i głos przebije się do świadomości Polaków, bo u nas z tym noszeniem maseczek to tak różnie, proszę Ojca.
Tak, no ludzie rzeczywiście trochę o tym zapominają i dlatego głos rzecznika...
Jak trwoga to do Pana Boga generalnie.
Jest tutaj bardzo istotny, żebyśmy pamiętali. To też dotyczy oczywiście Kościoła. My nie jesteśmy... To, że kościoły są miejscem, gdzie otrzymujemy łaskę sakramentów, nie oznacza, że jesteśmy wolni od tego zagrożenia wirusem. Dlatego ciągle, cały czas obowiązuje noszenie maseczek i w kościołach, i podczas uroczystości religijnych, a wiemy, że także te sytuacje dotykają domów zakonnych czy instytucji kościelnych.
No właśnie,
i to są
tak,
rzeczy też bolesne, więc oczywiście tutaj często jest tak, że nikt sam nie wystawia się na ryzyko i tutaj mamy też szanować siebie i naszych bliźnich.
Mamy właśnie moment taki pielgrzymkowy, więc przenieśmy się do Radia Warszawa, tam redaktor Mariusz Dorot i jego gość właśnie tej tematyce, jak sądzę, poświęcony wywiad. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w Warszawie przy ulicy Długiej, przy kościele Ojców Paulinów pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętego Pawła Pustelnika. Razem z nami gość, ojciec Michał Legan, rzecznik prasowy Jasnogórskiego Sanktuarium w Częstochowie.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, początek sierpnia w naszym kraju to czas pielgrzymowania. Pielgrzymowania między innymi na Jasną Górę, ale także do innych sanktuariów. sanktuariów maryjnych. Nim przyjmiemy zaproszenie od Ojca na Jasną Górę, proszę kilka słów powiedzieć na temat pielgrzymowania. Czym jest pielgrzymowanie w życiu chrześcijanina?
Pielgrzymowanie to jest obraz życia ludzkiego. Nasze życie bardzo przypomina wychodzenie w kierunku czegoś bardzo świętego, takiego celu, bez którego nie ma żadnej drogi. Bez sensu jest iść, jeśli się nie widzi dobrego, pięknego, mądrego celu. To tylko cel pozwala wstać codziennie rano i wyruszyć. Tak samo jest z pielgrzymowaniem. Ono ma odzwierciedlać to, co w życiu człowieka najważniejsze, a może bardziej ma odzwierciedlać to, co w życiu chrześcijanina najważniejsze. To znaczy, mam wstać z kanapy, jakby powiedział papież Franciszek, spojrzeć w kierunku celu, którym jest zawsze Jezus Chrystus i kiedy już to mam, to jestem gotowy przejść przez swoje życie dobrze czyniąc.
Czym jest to pielgrzymowanie? Bo przecież codziennie modlimy się, codziennie słuchamy Słowa Bożego, codziennie albo raz w tygodniu w niedzielę uczestniczymy w Eucharystii. A przychodzi czas pielgrzymowania, czas specjalnych rekolekcji. Jak możemy ten czas odczytać pielgrzymowania?
Tradycja, która zaczyna się tutaj na ulicy Długiej w Kościele Paulinów, tradycja pielgrzymki warszawskiej, nam bardzo dobrze podpowiada, że chodzi o przeżywanie swojego chrześcijaństwa w pigułce, bardzo intensywnie, to znaczy odrywam się od tego wszystkiego, co jest moją codziennością. Żyjemy w świecie, w którym jesteśmy nieustannie przebodźcowani. Za dużo się dzieje, za dużo emocji, za dużo informacji, za dużo do zrobienia, za dużo do przeżycia. I oto odrywam się od tego, postanawiam, że zostawiam to za swoimi plecami, robię krok za krokiem, to pozwala się bardzo zjednoczyć z ziemią, ze świętą ziemią, po której kroczę. Głowę niosę w chmurach, to znaczy przekonany, że mój cel jest dużo ważniejszy niż to, co doczesne. Pozwalam swojemu ciału, żeby troszeczkę doświadczyło niedogodności, żeby pocierpiało, żeby było głodne, żeby zrozumiało, że dusza ma prymat nad nim. I kiedy już to wszystko się stanie, kiedy jeszcze wejdę w rytm modlitwy, ten rytm pielgrzymkowy bardzo pozwala przeżyć głęboką modlitwę. Gdy się mówi różaniec krok za krokiem, to on się bardzo zgrywa z tą trasą, którą przechodzę i wtedy nagle otwiera się niebo. Tak naprawdę jest w pielgrzymowaniu. To jest chodzenie w obliczu otwartego nieba.
No i czy może nam się teraz otworzyć niebo, kiedy mamy czas pandemii i episkopat i wiele diecezji, wiele kościołów w Polsce zachęca do duchowego pielgrzymowania? Czyli nie mamy tej ziemi, nie mamy tego nieba, tylko mamy codzienne obowiązki. Męża, ojca, żony, praca. I czym jest duchowe pielgrzymowanie?
Ja bym może troszeczkę odwrócił pytanie, dlatego że istnieje pewne niebezpieczeństwo, że pielgrzymuje się, że się wyrusza fizycznie w drogę, ale w sercu jest się ciągle turystą, że się nie stało pielgrzymem w sercu. I to jest wielkie niebezpieczeństwo, które towarzyszy każdemu, kto czyni gesty zewnętrzne, kto wyrusza w drogę, ale gdzieś w środku nie odkrył, że przeżywa wielki brak, że nie umie kochać, że kocha grzech, że chce się nawrócić, że chce spotkać Jezusa Chrystusa. I teraz jak to wiem, że grozi mi niebezpieczeństwo bycia turystą na pielgrzymce, to już wiem, że także możliwe jest bycie pielgrzymem bez wyruszania z domu. To znaczy, trzeba wyruszyć sercem. Kiedy odkryję, że to moje serce ma pielgrzymować, moja tęsknota, cała moja dusza, moje sumienie ma wyruszyć w drogę, nawet jeżeli ciało pozostanie tam, gdzie zwykle, to wtedy pielgrzymowanie się naprawdę spełni.
Jest wiele propozycji w duchowym pielgrzymowaniu. Przychodzą takie pomysły jak kościoły stacyjne, jak pielgrzymowanie sztafetowe, dojazdowe. Jak ma wyglądać nasz dzień tego pielgrzymowania? Ono rozpocznie się 6 sierpnia i będzie trwał do 14 sierpnia. Przez 9 dni ojcowie nas zapraszają do duchowego pielgrzymowania. Jak ma wyglądać ten dzień?
Oczywiście tutaj mówimy o pielgrzymce warszawskiej, ale przecież z całej Polski nieustannie przez lipiec i sierpień, a także w innych miesiącach wyruszają pielgrzymki piesze na Jasną Górę i pewnie wszyscy pielgrzymi z całej Polski zadają sobie to samo pytanie. Jak ma wyglądać moje pielgrzymowanie duchowe? Ja zachęcam do tego, żeby jednak stworzyć sobie rytm modlitwy. To znaczy rano pobudka pielgrzymkowa. Można użyć swojego pielgrzymkowego, tradycyjnego kubka, żeby wypić poranną kawę, czy zjeść śniadanie. A potem bardzo ważne jest to, żeby jednak nieustannie odwoływać się w duszy, odwoływać się w swoim sumieniu do tego doświadczenia pielgrzymowania. Mamy internet, dzięki któremu doświadczymy nie tylko wspólnej modlitwy, ale także konferencji pielgrzymkowych. Doświadczymy ogłoszeń pielgrzymkowych, tego wszystkiego, co w pielgrzymowaniu lubimy. Proponuję także, żeby odświeżyć sobie zdjęcia i filmy z poprzednich pielgrzymek. To pokrzykiwanie panów porządkowych, którzy mówią lewa wolna, trzymamy kabelek, wstajemy i tak dalej, i tak dalej. To jest fragment tej tradycji, tego całego przepięknego doświadczenia pielgrzymowania, do którego warto się odwoływać.
I warto też, żeby cała rodzina kibicowała tej osobie, która się podejmie tego duchowego pielgrzymowania. Wspomniał pan ojciec o internecie. To też jest taka ciekawa płaszczyzna w dobie właśnie pandemii. Co się dzieje? Wiem, że ojciec jest vlogerem. Co się dzieje w tej przestrzeni wirtualnej, internetowej? Jak ojciec to odbiera?
Ja mam wrażenie, że ponieważ internet, jak mówią fachowcy, jest jednak kontynentem, takim kontynentem, na którym żyjemy, a przynajmniej połowę życia spędzamy na tym dodatkowym kontynencie, dotychczas nieznanym i odkrywanym, to i przez ten kontynent można pielgrzymować. To jest taka przestrzeń, w której czujemy się surferami, czyli tymi, którzy gdzieś bardzo po powierzchni się ślizgają, ale wcale nie trzeba być surferem. W internecie można być pielgrzymem. Można odwiedzić święte miejsca. Można spotkanie ze Słowem Bożym. To jest być może najważniejsza rola internetu takiego katolickiego, kato-internetu, jak mówią. Ale można także odkryć liturgię świętą. Ja na przykład pielgrzymuję regularnie do Warszawy na liturgię we wspólnotach jerozolimskich, co dla mnie jest ostatnim duchowym odkryciem. Ale przecież 21. Jasna Góra, apel jasnogórski, obowiązkowy punkt każdej pielgrzymki, do którego bardzo serdecznie zachęcam. Do tego, żeby pielgrzymować na Jasną Górę dzięki internetowi, jeżeli nie możemy właśnie fizycznie.
W takim razie zapraszamy na Jasną Górę, ale nie tylko do miejsc dla nas istotnych, ważnych w naszej historii zbawienia. Ruszamy duchowo.
Bardzo się troszczymy o to, żeby na Jasnej Górze spełnione były wszystkie sanitarne obowiązki. Spotkaliśmy się z wojewódzkim inspektorem, który dał nam wskazania, a myśmy je spełnili nie w 100, ale w 200%. Na Jasnej Górze jest bezpiecznie. Oczywiście, że nie możemy w tym roku dopuścić do masowych wydarzeń, bo jeszcze nie na to czas. Należy z miłości wzajemnej, z miłości braterskiej powstrzymać się od tego. Ale zapraszamy do tego, żeby pielgrzymować na Jasną Górę i osobiście, i przede wszystkim duchowo.
W takim razie ruszamy duchowo. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był ojciec Michał Legan, Paulin, rzecznik prasowy Jasnogórskiego Sanktuarium w Częstochowie. Do zobaczenia. Dobrej niedzieli.
Na Jasnej Górze jest bezpiecznie, zapewniał rzecznik ojców Paulinów, ale trzeba na tę Jasną Górę dotrzeć, więc też trzeba być ostrożnym i pamiętać o tym, że nawet jeśli to jest mała grupa idąca na Jasną Górę, to też musi zachować wszelkie możliwe reżimy sanitarne.
Proszę ojca, to dotyczy zresztą nie tylko Jasnej Góry, każdego sanktuarium, każdego kościoła, każdej parafii, naszych spotkań, żebyśmy głupio nie narażali siebie czy też innych. To jest czas szczególny i o tym warto pamiętać.
Pielgrzymowanie w czasie pandemii to też jest wyjątkowy czas. Agnieszka Milczarz, ojciec Stanisław Tasiemski, Katolicka Agencja Informacyjna. Zapraszamy na program za tydzień, a dziś życzymy dobrego obiadu, tak jak papież Franciszek nam zawsze życzy.